Literałowie w Radiu Sfera.
Dzień dobry, Marku.
Dzień dobry, Przemku. Jeszcze trzeba powiedzieć, kto my jesteśmy. Przemek Chudzik, Marek Ospalski. Żeby nie było, że to jakiś klub anonimowych literałów.
Jakiś Przemek, jakiś Marek tak zebrali. Jest. Więc jest to audycja Literałowie w Radiu Sfera. Rozmawiamy o książkach, rozmawiamy o DKK, czyli dyskusyjnych klubach książki. Bo to z klubów książki wypłynął pomysł.
Tak jest. Na audycję. No i spotykamy się po raz trzeci.
Tak. 3 tygodnie przerwy były, bo były święta. I po świętach, więc znowu sobie porozmawiamy o DKK i o książkach.
Zgadza się. To przypomnijmy jeszcze, jaka jest struktura naszego programu, bo się umówiliśmy, że będziemy mówić w bardzo uporządkowany sposób, chociaż czasami zupełnie bez sensu.
Tak, więc na ogół zaczynamy mówić o DKK i o tym, co tam się ciekawego dzieje w klubach, o książkach, o spotkaniach, o warsztatach i szkoleniach. Dalej będziemy mówić o książkach, które przeczytaliśmy i nam się podobały.
Piękny akcent, przeczytaliśmy.
Tak się złożyło. O książkach, które obecnie czytamy i uznajemy je za dobre, i o książkach, które mamy zamiar przeczytać, bo uważamy, że powinny nam się podobać.
A w dzisiejszej audycji jeszcze będzie bonusik, czyli rozmowa.
Tak, Maria Nowak będzie rozmawiać z Anną Brzezińską, autorką, która była na spotkaniu autorskim w Książnicy Kopernikańskiej i nie tylko, w połowie marca. To ja może coś powiem o DKK, co ostatnio się działo.
Ej, DKK, no tak.
Pochwalić się trzeba. Został ogłoszony konkurs Drogi do Niepodległości. Taki mamy piękny rok rocznicowy, że nie godziło się konkursu żadnego nie zrobić. Jest to konkurs, który będą organizowały kluby dziecięce i młodzieżowe w bibliotekach, gdzie został ogłoszony. Jest to konkurs skierowany dla dzieci i młodzieży. Jak jakieś takie dziecko.
Czy młodzież.
Czy młodzież właśnie. Przeczyta jakąkolwiek książkę, czy fragment książki poświęconej historii Polski od pierwszego zaboru do początku II wojny światowej, taki duży przedział, no ale z naciskiem na odzyskiwanie i chronienie niepodległości, no, może albo napisać opowiadanie, to jest jedna kategoria, druga kategoria to jest plastyczna, czyli może coś narysować, a trzecia multimedialna, tak nowocześnie, że to takie dziecko czy młodzież może stworzyć prezentację albo nagrać filmik, czy cokolwiek takiego z użyciem nowoczesnych technologii. Do 15 maja mogą wysyłać swoje prace do mnie. Jury oceni. No jury na szczęście to nie tylko ja, trochę osób, które się znają, się zbierze. Wybierzemy najlepsze prace i 20 czerwca uroczyste wręczenie nagród.
Będą nagrody, czyli warto wziąć udział.
Konkursy są nie tylko takie, bo na ogół Instytut Książki też ma taki stały, permanentny konkurs na recenzję. Więc klubowicze, jak czytają sobie swoje książeczki, to mogą napisać recenzję, wysłać do mnie. Ja wysyłam do Instytutu Książki. Można zdobyć wyróżnienie na recenzję miesiąca. W nagrodę dostaje się książki. Można też wygrać cały rok, że tak powiem, czyli z tych recenzji wyróżnianych co miesiąc, później Instytut Książki wybiera tę jedną, jedyną z danego roku i tam można wygrać jeszcze więcej książek.
To może o tych konkursach ogłaszanych przez Książnicę Kopernikańską i Instytut Książki pogadamy sobie jeszcze za jakiś czas, no bo to jest sprawa cały czas aktualna, tak. Więc zdążymy jeszcze o tym mówić. Tu teraz będzie dżingielek, a my za chwilę będziemy mówić o tym, co przeczytaliśmy ostatnio. Będziemy zachęcać do ciekawych lektur. Zapytuję cię, Przemku, co ostatnio przeczytałeś?
Ostatnio przeczytałem Neila Gaimana, Mitologię nordycką.
No to widzę, że dzisiejsza audycja będzie mocno, mocno fantastyczna.
Tak. Neil Gaiman jest na ogół znany z książek fantastycznych. Amerykańscy bogowie i...
Oj, Nigdzie bądź i też. Tak dalej. Dużo ich napisał. Tak. No i Sandman.
Też, o, właśnie. A tym razem jest to w pewnym sensie książka popularno-naukowa, ale nie do końca, bo mitologia nordycka, jak sama nazwa wskazuje, jest to zbiór mitów nordyckich, dokładnie 15, z tym, że to raczej jest taka ich zbeletryzowana wersja. Czyli Gaiman układa je w miarę konsekwentnie i po kolei od mitów kosmogonicznych przez mity, z których dowiadujemy się, skąd bogowie nordyccy uzyskali swoje atrybuty, czyli skąd się wziął młot Thora, jak Odyn stracił oko.
Czym to się różni od innych mitologii nordyckich, których no, właściwie mamy bez liku na rynku?
O, ta jest sympatyczna. To znaczy, że czyta się całkiem przyjemnie. Są to takie opowiastki dość krótkie, przerobione tak, no, może od tej strony zacznijmy. Mity na ogół cechują się tym, że to są ciekawe opowieści, ale najczęściej na jedno wydarzenie. Mamy ileś tam historii i czytanie czasem tego przyprawia o ból głowy. On to wygładził, uprościł i złożył w coś, co się czyta jakby od początku do końca, od stworzenia świata do końca świata. No i powstała z tego taka jedna sensowna historia. Jest parę jakichś takich wariantów, oboczności, żeby zaznaczyć, że jednak mówimy o mitach, no ale co do czego jest to taki sensowny ciąg. I chyba co najciekawsze, jak wiadomo, jest taki Bóg Loki, no Bóg specyficzny, bo w zasadzie przez niego ten koniec świata miał miejsce, ale Gaiman ma do niego takie... No, podejście...
Jak to miał miejsce, koniec świata?
No miał już.
Co my tutaj robimy?
Taka zmyłka. On ma do niego bardzo ciepły stosunek. Więc w zasadzie to jest taki bohater ambiwalentny, w zasadzie negatywny, ale przez to, że on jest najbliżej człowiekowi, takiemu dzisiejszemu, codziennemu, ze słabościami, rozterkami i różnymi wadami, więc on go tak...
Lubi dosyć.
Lubi. Naprawdę widać, że go lubi. Mhm. Tak, dobra, to ja już dziękuję. Teraz proszę, Marku.
To był Neil Gaiman. Tak. Ewentualnie Gaiman, mitologia nordycka. Poleca Przemek, wydawnictwo MAG.
Tak.
Ciekawa rzecz. Mam wrażenie, że raczej dla początkujących, jeśli ktoś chce się mitologią skandynawską lub też nordycką zajmować, można zacząć od tego chyba.
Tak, tak, dla młodzieży, dla starszych dzieci, bardzo dobra rzecz. Lepsza rzecz wyszła dawno temu w Polsce, Jerzy Ros, Heroje Północy, zdecydowanie lepsza, ale i grubsza, i poważniejsza, więc jeśli ktoś nie ma ani za dużo czasu, ani jakichś tam większych ambicji, że tak powiem, to może całkiem przyjemną książeczkę Neila Gaimana wziąć.
Dobrze, no to ja też w klimatach fantastycznych teraz coś zapowiem, pozostanę. Ciemny Eden, Chrisa Becketa, brytyjski autor i to jest książka, która dostała nagrodę Campbella, jeśli dobrze pamiętam. Ciemny Eden to jest historia rozbitków na planecie, która nie obiega żadnego słońca, czyli tam cały czas panują egipskie ciemności. Oczywiście są jakieś rośliny, coś tam świeci, ale zasadniczo jest tak, że słońca to tam nie ma od rana do wieczora, mógłbym powiedzieć, ale tam nie ma ani ranków, ani poranków, ani wieczorów. Ciągle noc. Wyobraźcie sobie żyć w takim miejscu. Rozbija się na tej planecie ledwie kilka osób. Statek kosmiczny nie może wrócić, bo jest tak... pokiereszowany, że nie sposób go naprawić. No i z tej grupy rozbitków zaledwie kilku osób, tam są i mężczyźni, i kobiety, robi się po jakimś czasie grupa 532 osób.
O.
Niestety, żeby się rozmnożyć, trzeba dopuszczać się kazirodczych związków, brat i siostry. Trochę to przypomina historię biblijną i pewnie tak zostało to skonstruowane. Zresztą sam tytuł Ciemny Eden wskazuje na jakieś tam konotacje. Lektura jest zacna, bardzo ciekawa, świetna, naprawdę. Mógłbym powiedzieć, że autor pisał tutaj fabułę z podręcznikami socjologii, psychologii i antropologii pod ręką, ale to jest naprawdę spłaszczenie całej sprawy. Nie bierzcie tego pod uwagę. Ciemny Eden, Chris Becket, bardzo mocno polecam. Tym bardziej, że niedawno w Polsce wyszła kontynuacja i o tej kontynuacji właściwie za chwilę.
To ja może też dodam, że jeśli ta zapowiedź was zachęciła, zapiszcie się do jakiegoś klubu DKK, ponieważ ja Ciemny Eden oraz kontynuację kupiłem niedawno i w przyszłym tygodniu...
Będzie można czytać.
Tak, dokładnie.
Teraz o tym, co czytamy.
Teraz, co czytamy. Uwaga, będę czytał imię, nazwisko autorki.
Teraz Przemek będzie starał się wymówić poprawnie nazwisko islandzkiej autorki i nie jest to Björk. Jest gorzej.
Zdecydowanie. Uwaga. Sigridur Hagalin Björnsdóttir.
Jako urodzony Islandczyk stwierdzam, że dostajesz piątkę.
Dziękuję. I taż wspomniana pani napisała książkę pod tytułem Wyspa. Pomysł na książkę jest tak banalny, że sama powiedziała, o nim, że dziwi się, że nikt na to nie wpadł wcześniej. Dlatego nie napisała tej książki, bo myślała, że na pewno ktoś wpadł. Pomysł jest taki, że jest sobie wyspa, domyślamy się, że chodzi oczywiście o Islandię, i nic tego nizowego z dnia na dzień ta wyspa zostaje odcięta od świata. Zostaje odcięta zupełnie, to znaczy nie można się połączyć ani przez internet z resztą świata. Statki, które wypływają z Islandii, nie wracają, ani się nie kontaktują, podobnie znikają samoloty. No po prostu wychodzi na to, że Islandia została jedynym zamieszkałym przez ludzi miejscem na kuli ziemskiej. No oczywiście taka sytuacja musi doprowadzić do problemów. No Islandia, mały kraik daleko na północy, więc nie wszystko tam rośnie, nie wszystko da się wyprodukować. Siłą rzeczy musi nastać kryzys. A tam, gdzie nastaje kryzys, to wiemy już od czasów NSDAP i Hitlera, może kryzys jest pożywką dla paskudnych nacjonalizmów i różnych nieciekawych ideologii. No i coś takiego ma miejsce na owej Islandii. No i to jest pomysł bardzo prosty, ale całkiem ciekawie autorka to wykorzystuje. Pokazuje w zasadzie główny bohater, może trochę konformista, w zasadzie egocentryk, który bardzo łatwo daje się manipulować, on staje się takim narzędziem propagandy rządu islandzkiego, no a tak dość długo nie widzi, że coś tam jest nie tak i dzięki temu autorka świetnie opisuje całe te procesy. No i to w zasadzie tyle, no jak ktoś jest ciekawy, w jaki sposób rozpada się społeczeństwo islandzkie, bardzo wygodne, bo mało 350 tysięcy Islandczyków, więc świetnie pewne rzeczy widać.
Tyle co w Bydgoszczy właściwie. No. Albo dwa razy Toruń.
I plus 20 tysięcy Polaków, ale o tym w tej książce nie ma. Więc zapraszam i zachęcam do przeczytania. Sigridur Hagalin Bjørnsdóttir, Wyspa, wydawnictwo literackie.
Musiałem się odsunąć, bo naprawdę podziwiam Przemka, jak on tutaj wyczynia, żeby przeczytać to nazwisko. Między innymi dlatego, że w imieniu autorki jest dziwna litera, której ja po prostu nie znam. Europejski język, europejskie liternictwo, a litera... No widziałem ją kiedyś, przyznaję się, ale nie wiem nawet jak wypowiedzieć. To teraz ja, tak? Oczywiście czytam kontynuację Ciemnego Edenu, nie tom drugi, tylko kontynuację, to jest bardzo ważne rozróżnienie. Matka Edenu, Chris Beckett, bo jak żeby inaczej, ten sam autor. Historia toczy się dalej, kilka lub nawet kilkadziesiąt, nie, chyba jednak kilka pokoleń później od historii, która miała miejsce w Ciemnym Edenie. Tutaj mamy sytuację następującą, jeśli chodzi o fabułę. Eden, czyli ziemia, na której rozmnożyli się rozbitkowie, podzieliła się na dwa królestwa, na dwa rywalizujące królestwa i właściwie cała historia, którą znajdziecie w Matce Edenu, polega na tym, że obydwa królestwa w ten czy inny sposób ze sobą rywalizują. Oczywiście cywilizacja, która na początku zupełnie upadła i stoczyła się do takiego poziomu bardzo pierwotnego, powoli się odradza. Mamy już na przykład kopalnie metalu, mamy przetapianie rozmaitych metali, mamy wydobywanie innych surowców kopalnych. Jeżdżą nawet autami na Edenie, ale oczywiście są to auta, które nie mają silników, uruchamia się je za pomocą innych ludzi. Czyli inaczej mówiąc, kiedyś były na Ziemi lektyki, a na Edenie są auta, ale to tak naprawdę przypomina naszą lektykę. I oczywiście, tak jak w przypadku Ciemnego Edenu, również w Matce Edenu mamy zarysowany bardzo wyraźnie konflikt. Konflikt, który przewróci cały świat Edenu do góry nogami. Jestem mniej więcej gdzieś w 2/3 książki, więc jeszcze nie wiem, jak to wszystko się rozwinie, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że Matka Edenu, tak samo jak Ciemny Eden, jest bardzo zgrabnie napisana, świetnie się to czyta. Rozdziały są dosyć krótkie, więc spokojnie można czytać między jednym przystankiem a drugim. A rozdziały, nie powiedziałem tego omawiając Ciemny Eden, zbudowane są na zasadzie tak zwanej polifonii, czyli poszczególnym bohaterom, głównym bohaterom powieści autor co jakiś czas udziela głosu, oni opowiadają, relacjonują wiele spraw z własnej perspektywy. Świetna rzecz, naprawdę. Jeśli lubicie fantastykę socjologiczną, no trzeba to powiedzieć, ale jednocześnie bardzo wciągającą, zajmującą. To nie jest space opera, od razu mówię. Tam nie ma strzelanek, nie ma latania w kosmosie, nie ma anihilacji, wybuchów. Star Wars tutaj nie ma nic wspólnego z tą fabułą. Taką fantastykę, w sumie dość kameralną, ale jednocześnie epicką, polecam. Matka Edenu, Chris Beckett.
Co ja bym przeczytał, bo bym chciał, ale nie wiem, czy to się uda. Dotychczas mówiłem o rzeczach dość nowych, a teraz powiem o rzeczy raczej starej, Antoni Gołubiew, Bolesław Chrobry.
Wielkie oczy zrobiłem. 8 tomów czy 7, tak?
Znaczy się, niby 6 woluminów, o tak powiedzmy.
6 woluminów. Niby to polszczyzną są... stylizowaną na...
Na czasy praktycznie przedhistoryczne nawet.
Jest kilka słów, których się nie zrozumie.
Nie.
Za pierwszym razem.
Trzeba się do tego przyzwyczaić. No, jednocześnie trzeba przyznać, że Gołubiew wykonał naprawdę dużą robotę, bo on ten język wymyślił, tak? Mówimy, że Tolkien wymyślił język elfów, a Gołubiew wymyślił język prapolski, którego tak naprawdę nie było, bo nie mamy żadnych zabytków pisanych. No i jest to rzecz, no naprawdę niezwykła. Trochę już dzisiaj zapomniana. Ja mam takie bardzo ładne wydanie z 2000 bodajże roku, ze świata książki, gdzie te 6 woluminów i grzbiety składają się w taki ładny obraz, taki mrocznej puszczy. Znowu Tolkienem tak zaleciało. Ciemnej puszczy, powiedzmy. No i jest to historia bardzo, bardzo panoramicznie, szeroko rozpisana historia Bolesława Chrobrego i ówczesnej Polski. Opis całego społeczeństwa od takiego chłopa, raba, który jest najniżej po dwór, o ile można o dworze wtedy mówić, po drużynę książęcą, bo Bolesława i jego najbliższych. No i teraz w momencie, w którym no, jest dużo różnych historycznych rzeczy, powieści i opracowań, no mam wrażenie, że no, nie ma na tyle dobrej. Może są prostsze, może są bardziej dostosowane do oczekiwań odbiorcy dzisiejszego, ale jak naprawdę chodzi o dobrą, epicką, użyjmy tego słowa, powieść historyczną, no to zostaje tylko Gołubiew i jego Bolesław Chrobry. I mam zamiar, co z tego wyjdzie, zobaczymy, bo mam ten zamiar od paru lat.
To tak jak ja. Ja ugrzązłem gdzieś na drugim czy trzecim tomie, ale rzeczywiście jest to książka, która zostaje w głowie, nawet po dwóch tomach. To jest coś naprawdę wielkiego. Będę czytał komiks, właściwie powieść graficzną. Zrzymam się, że nie ma powieści graficznej, że to jest wymysł marketingowców, ale w przypadku tego komiksu właściwie można mówić o powieści graficznej. Chodzi o Fun Home tragikomiks rodzinny Alison Bechdel. Świetna rzecz, rzecz o wychodzeniu z szafy. Już wiadomo, o czym będzie mowa. To jest, właściwie tytuł sam definiuje tę książkę, tragikomiks rodzinny. O tym, jak to ojciec przez lata ukrywał, że jest gejem. O tym, jak jego córka po latach odkrywa, że jest lesbijką. I nie ma tutaj żadnej taniej sensacji, nie ma tutaj epatowania jakimiś niefajnymi rzeczami. To jest wszystko podane w bardzo ludzki, bardzo wyważony sposób. Czyta się to przede wszystkim wyśmienicie. Jeszcze raz podkreślam, czyta się to. To jest komiks, czyli tam jest dużo obrazków, ale również warstwa literacka jest świetna, doskonała nawet bym powiedział. I tutaj duże brawa dla tłumaczy, którzy przełożyli to na język polski, bo naprawdę można się tym komiksem delektować i to jest jeden z tych komiksów, do którego się wraca co jakiś czas. Co rok, co dwa, co trzy, co cztery lata. To jest komiks, który po prostu trzeba mieć na półce. Fun Home, tragikomiks rodzinny, Alison Bechdel. To będę czytał niedługo, już czeka u mnie w domu na półce.
Czyli nie tylko zamiar, a taki nawet plan.
Zdecydowanie.
No dobrze, czyli powiedzieliśmy coś, niecoś o naszych lekturach byłych, obecnych i przyszłych, to ja jeszcze może dodam, że jutro jest w Książnicy Kopernikańskiej spotkanie z Jakubem Małeckim, autorem Rdzy, autorem Dygotu, autorem Józefa, który będzie wznowiony w maju. Jakub Małecki w Książnicy Kopernikańskiej jutro będzie o godzinie 18. Dzisiaj jest we Włocławku, pojutrze będzie w Świedziebni. To od razu też powiem, że za 2 tygodnie, 23 kwietnia, będzie Robert Małecki. Zbieżność nazwisk jest zupełnie przypadkowa. Robert Małecki, znany kryminalista toruński, powszechnie lubiany. To już za 2 tygodnie. A teraz posłuchajcie, drodzy słuchacze, jak Maria Nowak rozmawia z Anną Brzezińską o książkach i nie tylko.